widzimy dzisiaj w Ewangelii Chrystusa Pana powołującego Lewiego na swojego ucznia. Widzimy też dzisiaj Chrystusa Pana, który zasiada w stole, przy stole, w domu celnika wraz z wieloma celnikami i grzesznikami do uczty. Zasiąście do stołu oznaczało wielką zażyłość w tym kręgu kulturowym. Zasiadało się tylko z najbliższymi, z przyjaciółmi, z ludźmi godnymi tego, aby z nimi zasiąść do stołu. Zwykliśmy, czytając tę Ewangelię, w sercu może oburzać się na faryzeuszów, że oni krytykują, a przynajmniej zadają pytanie oburzeni, jak może Pan Jezus zasiadać z grzesznikami i celnikami. Zwykliśmy się oburzać, że to jest ten fragment, który widzimy w nim przede wszystkim nieżyczliwość faryzeuszy, widzimy ich krzywe patrzenie, ale tak naprawdę nie w tym jest problem, o którym mówię, nie w tym jest błąd, który czynią uczeni w piśmie faryzeusza, że zadają pytanie, dlaczego Chrystus Pan zasiada z grzesznikami i celnikami. Bowiem rozumując, tak jak patrzyli na to uczeni w piśmie i faryzeusze, to pytanie jest jak najbardziej zasadne. Bowiem faryzeusze, cokolwiek rozumiemy dzisiaj pod tym sformułowaniem, i uczeni w piśmie dbali o to, żeby no właśnie grzech był nazwany po imieniu. Dla nich perspektywa, w której Chrystus zasiada w gronie grzeszników, w gronie celników, czyli przypomnijmy sobie w jakimś sensie kolaborantów z rzymskim najeźdźcą, okupantem, była oburzająca. Tak jakbyśmy sobie w nie tak dawnych latach komunistycznych wyobrażali, że Pan Jezus przychodzi i zasiada do stołu z jakimś przywódcami partii komunistycznej albo z innymi zbrodniarzami czy działaczami resortowymi z dawnych lat. Też byśmy się oburzali. Dzisiaj też niejednokrotnie, gdyby nam się wydawało, że Pan Jezus zasiada do stołu, nie będę wymieniał konotacji politycznej czy partyjnej, bo każdy z nas na pewno ma jakieś swoje zapatrywania polityczne, gdyby zobaczył Chrystusa Pana zasiadającego w gronie tych, co do których mamy bardzo określone zdanie negatywne, co do ich podejścia do spraw Bożych, czy do swojego życia moralnego, czy to miłości do ojczyzny. Też byśmy zadawali myślę pytanie, dlaczego i jakim prawem, dlaczego Pan Jezus to robi, co to znaczy. Tak więc nie chodzi tutaj o to, że w samym pytaniu kryje się błąd faryzeuszy i czynników, jak często byśmy zwykli o tym mówić, czytając ten fragment, że oto ludzie bez miłosierdzia, czyli wierzyczliwi. Nie, oni jak najbardziej zrozumiałe dla nas zadają pytanie zdziwieni, dlaczego tak się dzieje. Ale najważniejsze w tym fragmencie, najważniejsza jest odpowiedź, którą udziela Pan Jezus w tej Ewangelii. Mówiąc, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Chrystus idzie pomiędzy grzeszników, aby ich uratować. Idzie pomiędzy grzeszników, aby dać im szansę, aby porzucili swój grzech. Przynajmniej nie po to, aby przyklepywać im ich grzech, jak może tego bali się faryzeusze, uczeni w piśmie, których największym błędem było to, że nie uznawali, nie wierzyli możliwość nawrócenia. Jeszcze raz powtarzam, nie w tym ich błąd był, że nazwałem grzech czy zło, czynione po imieniu, ale dlatego, że nie byli w stanie dostrzec możliwości nawrócenia i przemiany życia. A może nawet nie byli w stanie, wręcz byśmy powiedzieli fizycznie, dostrzec tego, ponieważ możliwość nawrócenia daje tak naprawdę tylko obecność Chrystusa. Jezus przynosi szansę, możliwość każdemu człowiekowi, niezależnie kim jest i co uczynił, możliwość przemiany, możliwość nawrócenia. W błędzie byłby ten, który by chciał komentować tę Ewangelię, mówiąc, że jest ona o nierzeczliwości jednych ludzi do drugich. Byłoby to bardzo uproszczone i nieprawdziwe. Bowiem jedni i drudzy, i faryzeusze, i uczeni w piśmie, i Pan Jezus, i Jego uczniowie, zgadzają się w jednym, że grzech jest straszną siłą, że nie ma większego nieszczęścia niż grzech, niż zło. Jedni, czyli faryzeusze, przyjmowali tę zasadę, że przed grzechem trzeba się strzec i przed grzesznikami trzeba się strzec, po to, żeby ich grzech nie oddziaływał na innych, żeby grzesznicy nie mieszali się ze sprawiedliwymi. A Chrystus Pan, nie negując swojej rzeczywistości, przychodzi, by powiedzieć, że w Nim, w przyjęciu Jego, Jezusa Chrystusa, jest szansa na nawrócenie. Kiedy czytamy tę Ewangelię z punktu widzenia naszych czasów, mamy sytuację słowa odwrotną. Dzisiaj chętnie może byśmy odczytali tę Ewangelię, że powinniśmy się wszyscy nawzajem tolerować i akceptować. Bo tak się też dzieje. Nie wolno nikogo krytykować, nie wolno nazywać grzechu i zła po imieniu. W ogóle nie można używać słów, które wniosą w jakikolwiek sposób, jakąkolwiek ocenę, czegokolwiek i kogokolwiek. Postępując w ten sposób, jednakowoż, no właśnie, znika z naszego rozumienia i sprzed naszych oczu w ogóle taka rzeczywistość jak grzech, jak zło. A ponieważ znika ona, przestajemy ją w ten sposób określać i nazywać, odbieramy jednocześnie możliwość nawrócenia. Bo jak grzechu nie ma i grzechu, o grzechu mówić nie wolno, no to nie ma z czego się nawracać. Nie ma z czego się zmieniać. Tak więc słowa z dzisiejszej Ewangelii, które wypowiada Pan Jezus, adekwatne są również i do naszej rzeczywistości. Nie potrzebują lekarza zdrowi i ci, którzy się dobrze mają. Lekarza potrzebują ci, którzy się źle mają i ci, którzy chorują. Ale żeby się źle ma mieć i chorować, trzeba sobie z tego zdać sprawę. Dzisiaj jednakowoż bardzo często tego nie widzimy i bardzo wielu ludzi nie widzi tego. Wielokrotnie z tego miejsca przywoływałem na zdanie, że nie ma większej tragedii, większego nieszczęścia w tym świecie jak grzech. Ale my ciągle nie bierzemy sobie tego do serca. Jednym tchem wymieniamy nieszczęścia, które spadają na nas. Choroba, złe samopoczucie, zły kurs franka, kłopoty w pracy, smog albo inne rzeczy. Jesteśmy z tego powodu nieszczęśliwi, ale nie z powodu grzechu naszego czy naszego bliskiego. A nam się wydaje, to jakby już tak wyrosło w tę rzeczywistość, że nie trzeba o tym mówić, nie trzeba tego nazywać po imieniu. Żyjemy także w Kościele, który dzisiaj migracyjnym, o problemie uchodźców, o problemie biedy, chorób i innych tego typu rzeczy. Ale będzie, nie będzie już mówił, że jest taki grzech jak tytułóstwo, który rozrywa rodziny, małżeństwo, nieszczęśliwia dzieci i burzy cały ład moralny i tak dalej. Możemy tu w tym miejscu wymienić wiele takich rzeczywistości. Budujemy się nad rzeczywistością wielu nieszczęść, które spadają na świat, ale nie martwimy się grzechem. Kiedy zaglądamy nieustannie do orędzia Matki Bożej z Fatimy, kiedy patrzymy w jej niepokalane serce, bardzo często ukazane jako krwawiące i cierpiące, Matka Boża jest niezwykle smutną i cierpiącą. Nie z powodu trzęsienia ziemi, czy nawet jakiejś plagi czy choroby, ale z powodu, że tak wiele dzieci jej się potępia, idzie drogą do piekła. I dlatego wzywa, a o tym sobie ciągle przypominajmy, przez dzieci fatimskie do nieustannie podejmowanej pokuty i modlitwy za biednych grzeszników, aby uratować jak najwięcej jej dzieci przed wiecznym potępieniem. Dzisiaj bardzo dobrze widzimy, w jakie tarapaty popadli ludzie, którzy zapomnieli o Bogu. Jak często po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że ich największym problemem jest zło, które zaakceptowali w swoim życiu. Nawet patrząc na różne tragedie i tragiczne wybory w swoim życiu, często nie przypisują temu znaczenia, nie przypisują ich pochodzenia grzechowi, na który się zdecydowali. Dlatego tak trudno jest dzisiaj doprowadzić człowieka do Chrystusa, do tego jedynego lekarza, który przyszedł, aby tych, którzy się źle mają, uratować. Dzisiaj znów sobie przypominamy w kolejną 13 dzień miesiąca, w kolejne wspomnienie Fatimy, że główną naszą rolą jest uświadamianie potrzeby pokuty i modlitwa o nawrócenie grzeszników. Nas, jako ludzi wierzących, jest to najważniejsze zadanie. A patrząc na pewnego rodzaju nieszczęście przecież, które było udziałem wspomnianych tutaj faryzeuszów i uczonych w piśmie, uświadamiamy sobie, jak często brak postawy i wrażliwości na nawrócenie, na własny grzech oddziela nas od Boga. Tak jak i oni, podobnie i my, potrafimy czasem przyjąć jako zwyczaj w pewien sposób funkcjonowania, jakim jest religijność, jednakowoż zapominając o tym, że cechą prawdziwej wiary jest nawrócenie serca. Nie tylko zewnętrzne przyjęcie określonego sposobu zachowania, którym nawet może być codzienna obecność w Kościele czy na mszy świętej, który jednakowoż często daleko jest autentycznego i prawdziwego nawrócenia. Tak więc my również weźmy sobie dziś do serca te słowa, które wypowiada Pan Jezus, że nie przychodzi powołać sprawiedliwych, czyli tych, którym się wydaje, że wszystko dobrze jest w ich życiu, ale grzeszników, którym niewątpliwie również i my jesteśmy. Pokuty, 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 wołała Matka Boża i codziennego Różańca Świętego z modlitwą o nawrócenie biednych grzeszników.